Mirosław Drzewiecki oddał tekę ministra sportu. Na odchodne rzucił dziennikarzom:
mam jedno nazwisko, jedną twarz.
Jednak z podsłuchanych rozmów poznaliśmy inne oblicze ministra, dla znajomych Mira. Znamy już laureatów pierwszego tegorocznego Nobla. W dziedzinie medycyny i fizjologii wyróżniono troje Amerykanów, którzy odkryli, w jaki sposób chromosomy w naszych komórkach zachowują młodość. Rząd już bez Mirosława Drzewieckiego. Minister sportu, skarbnik Platformy Obywatelskiej, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, podał się do dymisji. Drzewiecki odchodzi, bo jest zamieszany w aferę hazardową. Zaznaczył, że samodzielnie zdecydował o odejściu. Wyjaśnień ministra wysłuchał Mariusz Piekarski. Dlaczego Drzewiecki, Mariuszu, podkreślił suwerenność swojej decyzji?
By podkreślić, że nie został do tego zmuszony przez partyjnych kolegów oraz by zdjąć ciężar tej decyzji z premiera Tuska, bo ja podkreślam, Drzewiecki, jest to dymisja ze skutkiem natychmiastowym. Drzewiecki stanął przed dziennikarzami, wygłosił tylko bardzo krótkie, 3-minutowe emocjonalne oświadczenie. Tym razem głos już mu się nie łamał, tym razem z niczego się nie tłumaczył, nie odpowiadał na żadne pytania, stanowczo stwierdził, że wyjaśni wszystko odpowiednim organom i że będzie bronił swojego dobrego imienia.
Przede wszystkim jestem człowiekiem. Mam jedno nazwisko, jedną twarz, jedną rodzinę i będę ich chronić za każdą cenę.
Chwilę później, niczym aktor dramatyczny, Drzewiecki rzucił tylko: odchodzę z podniesionym czołem.
I żegnam się z nadzieją, nie z nadzieją, z pewnością, że jeżeli dojdzie do wyjaśnienia tej sprawy, będziemy mogli się spotkać ponownie.
I po tej deklaracji, niczym ja tu jeszcze wrócę, zabrzmiało tylko stanowcze i przeciągłe: do widzenia. Z hali Torwaru, Mariusz Piekarski.
No, żegnam się z nadzieją, to bardzo dwuznacznie zabrzmiało. No właśnie, co dalej z Mirosławem Drzewieckim? Zastanawia się nasz dziennikarz Konrad Piasecki. Konradzie, jakie będą dalsze losy polityka Platformy?
Na pewno zostanie odsunięty na drugi plan. Z otoczenia premiera płyną informacje, że Tusk tę dymisję oczywiście przyjmie, choć zrobi to z ciężkim sercem. Drzewiecki od lat był bowiem jednym z najbliższych mu i towarzysko, i politycznie ludzi w Platformie. Choć minister mówił dziś o suwerennej decyzji, wiadomo, że właśnie takiego zachowania oczekiwali od niego partyjni koledzy, którzy wiedzieli, że narzucenie tej decyzji Drzewieckiemu siłą przyszłoby premierowi z ogromnym trudem.
A jak uważasz, odejście tak bliskiego Tuskowi człowieka oznacza, że Platforma zdała sobie w końcu sprawę, jak groźna jest dla niej afera hazardowa?
Powiedziałbym, że świadomość powagi sytuacji i lęk przed tym, że afera hazardowa może, niczym przed laty afera Rywina, pogrążyć ten rząd, jest w Platformie coraz bardziej obecna. Stąd po tym, jak ujrzało na światło dzienne szybkie decyzje, najpierw dotyczące Chlebowskiego, teraz Drzewieckiego, Platforma gorączkowo myśli o tym, co dalej, jak wybrnąć z tej sytuacji, tak by nie pogrzebać sondaży, no i prezydenckich szans Donalda Tuska.
A kto pod Drzewieckim?
Naturalnym kandydatem byłby jego zastępca Adam Giersz, ale uważany jest on za zbyt mało efektownego, by stał na pierwszej linii tak ważnego dla tego rządu odcinka, jakim jest sport. Być może więc premier sięgnie po któregoś z parlamentarzystów Platformy. Tu naturalnym kandydatem mógłby być senator i dziennikarz Andrzej Person, ale być może czeka nas zaskoczenie i ministrem zostanie na przykład jakiś były sportowiec o znanym wciąż nazwisku.
No to czekamy na nazwisko. Dwaj inni bohaterowie afery hazardowej w Platformie, wbrew zapowiedziom, nie pojawili się dzisiaj na zapowiedzianych spotkaniach. Zbigniew Chlebowski odwołał wizytę na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym, gdzie miał odebrać rektorską nagrodę dla wybitnego absolwenta. Natomiast wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld nie przyjechał na ekonomiczne seminarium do Piły. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Życiu 5 górników rannych w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej nie zagraża niebezpieczeństwo. Trafili do szpitali w Sosnowcu i Katowicach-Ochojcu. Mają urazy głowy i złamania. Do wypadku doszło 1000 metrów pod ziemią, gdzie zawaliła się część wyrobiska.
Nowe fakty najszybciej w RMF FM.
I strzał w dziesiątkę. Tak można podsumować tegoroczne przewidywania na temat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Instytut Karoliński wyróżnił dokładnie tych, którym przyznawano największy szans.
To rzadko się zdarza. Tym razem wyróżniono Elizabeth Blackburn, Carol Greider i Jacka Szostaka, troje Amerykanów, choć jednego o polskim nazwisku, którzy odkryli proces...
Jack to trochę jak Jacek, prawda? Tak przynajmniej
trochę
to
tak. Związki z Polską są, ale ponoć dawne. Odkryli oni proces odpowiadający zarówno za ochronę chromosomów podczas dzielenia się komórek, za starzenie się organizmu, jak i za tworzenie się nowotworów.
No właśnie, Grzegorz, nawet taki laik jak ja domyśla się, że to sprawa fundamentalna.
No bez wątpienia. Odkryli enzym telomerazę, której działanie przyczynia się do tworzenia telomerów, końcówek chromosomów, które chronią je przed zniszczeniem. To oni poinformowali świat o tym, że w miarę kolejnych podziałów długość telomerów się zmniejsza, no i organizm się starzeje. Oni też pokazali, że zaburzenia działania telomerazy prowadzą do powstania komórek, które dzielą się już bez opamiętania, no i w ten sposób zagrażają organizmowi. Oczywiście komórek nowotworowych. Ich prace otworzyły zupełnie nowe możliwości. Z jednej strony podejmowania prób powstrzymania procesów starzenia, z drugiej strony leczenia chorób nowotworowych. Zasługi są trudne do przecenienia.
Najważniejsze fakty w RMF FM. Minął miesiąc od szumnego uruchomienia pakietu antykryzysowego. I co? Pakiet nie działa jak należy. Co do tego, jak rzadko kiedy zgodni są i pracodawcy, i związkowcy. W studiu faktów ekonomicznych RMF FM jest Krzysztof Berenda. Krzysztofie, dzień dobry. Jakie są główne zarzuty?
Przede wszystkim masa papierków do wypełnienia oraz pozwoleń i zezwoleń do uzyskania.
Narzekają firmy bardzo na to, że cały ten system jest niesamowicie zbiurokratyzowany i że szybciej się ten kryzys skończy, niż one będą mogły z jakichś tam elementów skorzystać.
Mówi szefowa Związku Pracodawców Lewiatan Henryka Bochniarz. Z pakietu na razie skorzystało 54 milionów działających w Polsce firm. W założeniu pakiet miał uchronić pracowników przed zwolnieniami. Rosnące bezrobocie grozi także w Niemczech, tam gdzie pracuje wielu naszych rodaków. Przedsiębiorstwa potrzebują tam coraz mniej rąk do pracy, także nawet ograniczyły liczbę nadgodzin.
Instytut Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego szacuje, że przeciętny pracownik w Niemczech zamiast 48 jak przed rokiem, przepracowuje teraz w ciągu roku ledwo 35 godzin, które nie mieszczą się w normalnym grafiku.
Z powodu tego, że jest mniej pracy, jest po prostu mniej też i nadgodzin, bo firmy oszczędzają i tak to wygląda.
Jak słychać, odczuwają to też Polacy pracujący tu w Niemczech. A co gorsze, z informacji Instytutu wynika, że to trwała tendencja. Obecny wynik jest najgorszy w 20-letniej historii Zjednoczonych Niemiec.
Z Berlina mówił nasz korespondent Adam Górczewski. Sprawdźmy teraz, jak sobie radzi warszawska giełda. Tam dobre nastroje. Indeks WIG 20 zyskuje ponad 0,8%. Natomiast waluty tanieją. Frank szwajcarski kosztuje 2,79 zł, euro 4,21 zł, a dolar 2,88 zł. Na koniec dobra wiadomość. W Polsce żyje się naprawdę dobrze. Tak wynika z najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pod względem jakości życia Polska zajęła 41 miejsce. To nieco gorzej niż poprzednio, ale i tak wyprzedzamy 3/4 świata. Według ONZ przeciętny Polak żyje 75 lat i zarabia 3840 zł miesięcznie. Pierwsi w rankingu Norwegowie żyją średnio o 5 lat dłużej niż my, a zarabiają 4-krotnie więcej. Mamy kogo doganiać.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.